Oczywiście nie mam największej przesady w tym, co powiem. Moje skarby, szczególnie pod adresem ludzi chorych, doświadczonych życiem, a mam nadzieję troszeczkę więcej. Wiem, że tak Bóg moimi ustami właśnie do was mówi. Tak wszystko w kontekście tego, co było naszym wprowadzeniem do mszy świętej. Wy jesteście skarbem Kościoła. Dokładnie 160 lat temu, 11 lutego, po raz pierwszy w Bernardecie Soubirous nad rzeką Gabę ukazała się Najświętsza Maria Panna, którą Bernardeta nie potrafiła nawet w ten sposób określić, dlatego że mówiła o niej piękna Pani. Kiedy przeglądamy różnego rodzaju relacje z objawień maryjnych, a szczególnie polecam książkę pana Vittorio Messori zatytułowaną Lourdes, czy Bernardeta nas oszukała? To bardzo piękna książka. Ten autor, Vittorio Messori, zauroczony objawieniami Matki Bożej w Lourdes. Między innymi również jego autorstwa jest książka Tajemnica Maryi, kiedy w kontekście objawień w Lourdes idzie po Europie właśnie miejscami objawień maryjnych, cały czas zwracając uwagę na właśnie bardzo aktywną odpowiedzialność Najświętszej Maryi Panny za tych, którzy jej trosce zostali powierzeni pod krzyżem, wówczas, kiedy Pan Jezus oddawał życie za nas i za grzechy nasze, składając siebie Bogu Ojcu w ofierze zadośćuczyniącej. Spędził tam kilkanaście lat, powołany przez biskupa do tego, aby czytać się, czyli wgłębić się w wydarzenia związane z objawieniami Matki Najświętszej, żeby wczytać się, czyli wgłębić się w to wszystko, co tam w sposób nieprzerwany się dzieje. Tak jak strona tytułowa Niedzieli na dzień dzisiejszy ma bardzo intrygujący tytuł, praktycznie wszystko mówiący, że Lourdes, szpital świata. Tak. Dlatego, że kilka milionów ludzi w ciągu roku, szczególnie cierpiących, chorych, z nadzieją jedzie do Lourdes po doświadczeniu uzdrowienia duszy i ciała i nigdy stamtąd nie wracają zawiedzeni. Nawet jeśli tajemnica obecności Boga w ich życiu przebija się przez skorupę ludzkiego myślenia w sposób bardzo powolny. To właśnie Vittorio Messori w książce Lourdes, czy Bernardeta nas oszukała, zwraca uwagę na to, że jest to jedno z tych, albo jedyne objawienie maryjne na świecie, który Najświętsza Maria Panna w niektórych doświadczeniach z Bernardetą tryska śmiechem, radością. Prawie, że pokładała się ze śmiechem. Kiedy? No właśnie, kiedy Bernardeta, opierając się na takiej pobożności wyniesionej z domu, wiedząc o tym, że zły duch ucieka przed święconą wodą, wzięła buteleczkę wody święconej i w momencie, kiedy Najświętsza Maria Panna znów pojawiła się w grocie masabielskiej nad rzeką Gabę, no to Bernardeta nabrała odwagi tyle w sobie, żeby Matkę Bożą wtedy zjawę, żeby ją stestować, czy to nie diabeł, plusnęła wodą święconą prosto w oczy. a nawet nie wycierają się, po prostu głośno się zaczęła śmiać. A na pytanie zadawane jej pod wpływem proboszcza miejscowego, kim jest? W czasie ostatniego objawienia wreszcie objawia swoje imię. Jan jest niepokalane poczęcie. Czyli ta, która, jak czytamy w encyklice papieża Piusa IX z roku 1854, ze względu na owoce męki śmierci i zmartwychwstania tego, który z niej się miał narodzić, przyjść na świat, została zachowana od zmazy jakiejkolwiek spowodowanej pierwszym grzechem, czyli buntem pierwszych ludzi przed wobec Boga. Była zachowana od skazy na duszy, była zachowana od skazy również i na ciele. Ale jednocześnie, kiedy idziemy wiernie za Jezusem Chrystusem, tym cierpiącym, to widzimy, że bardzo głęboko, aż do najgłębszych pokładów swojej duszy, została podurwowana grzechem tych, którzy odrzucili tego, który z niej się narodził, stał się człowiekiem. Odrzucili Jezusa Chrystusa z Nazaretu, a tym samym odrzucili tego, który nam go dał z miłości do nas. Czyli odrzucili Boga Ojca, który jest w niebie. Ta, która wewnętrznie od samego początku, już w poczęciu swoim, była wolna od jakiegokolwiek skażenia, doświadczyła skutków zniszczenia ludzkiej natury na sobie, tak jak wyprorokował to jej synod w czasie ofiarowania Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, a Twoją duszę, nie tylko Twoje ciało, ale Twoją duszę miecz przeniknie. Po co? No, żeby wyszły na jaw zamysły serc i gier. Dzisiaj szósta niedziela zwykła. Już za tydzień będziemy absolutnie owinięci w wór pobudny naszej ascezy chrześcijańskiej. We środę na znak pokuty i upokorzenia się przed Bogiem i przed Kościołem, przed Chrystusem w nim żyjącym. Pozwolimy sobie obrzędzie pokutnym posypać głowy popiołem. Ale dzisiaj jeszcze zatrzymujemy się, to z woli Kościoła, wobec tych, którzy w swoim ciele noszą znamiona cierpienia Chrystusowego. Czyli zatrzymujemy się przy tych, którzy dźwigają ciężar choroby, wieku, samotności, bo przecież to również jest szczególna choroba, która niejedną osobę dręczy i trapi, również i wśród młodych ludzi, nie tylko obciążonych wiekiem. Dzisiaj po raz 26. I to z woli papieża Jana Pawła II. Zatrzymujemy się przy Jezusie Chrystusie cierpiącym, żyjącym w ciele, obecnym w ciele ludzi, dźwigających ciężar choroby, niedomagania czysto fizycznego i psychicznego. A po co się zatrzymujemy? No po to, żeby ich uczcić zauważyć, a nade wszystko po to, żeby im podziękować za co? No, że są pośród nas. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w sposób wyjątkowy Pan Bóg spogląda na nie. Bo są skarbem Kościoła. Dlaczego? Właśnie dlatego, że są przez Boga powołani wzorem Najświętszej Maryi Panny do tego, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu. Często dźwigają ciężar choroby w jednym celu, żeby wyszedł na jaw cudzy grzech, grzech niewrażliwości, odrzucenia, zapomnienia. Bo przecież to jest takie bardzo proste, popatrzeć na tych, którzy są ludźmi wymagającymi naszej wrażliwości w sposób tak bardzo nastruty. To znaczy, żeby patrzeć na nich, że chorzy, cierpiący, samotni, dźwigający ciężar wieku są dla społeczeństwa w tym mikrowymiarze, jakim jest rodzina, w tym szerszym wymiarze, jakim jest wieś, miasto, parafia, diecezja, w tym makrowymiarze, jakim jest państwo i świat, że ludzie chorzy są ciężarem i to bardzo często zbędnym w życiu społecznym. Że są niepotrzebni. Że należy ich gdzieś usunąć na bok, na margines życia społecznego. Żeby swoim widokiem, obrazem swojego codziennego życia nie budzili w nas niesmaku, niechęci. Bo przecież łatwiej jest żyć, jak za króla Sasa, jedząc, pijąc i popuszczając pasa. A jednak taka, że Pani jest chora na grypę albo na anginę, chociaż tych chorób również nie można lekceważyć. Ale kiedy przychodzi trudna, mrożąca autentycznie, mrożąca krew w żyłach od tych, którzy się znają na ludzkim organizmie, od lekarzy, jest Pani chora. Poważnie chora, ciężko chora. Pierwszym pytaniem, które się wówczas ciśnie, to pytanie, śmiem nabrać odwagi, powiedzieć autentycznie z piekła rodem. To pytanie, dlaczego? Dlaczego to mnie spotkało? Szczególnie, kiedy tego typu informacja dotyczy w przypadku rodziców, ich dziecka, często niewinnego, niemowlaka, pięcioletniego, dziesięcioletniego. Dlaczego? Powtórzę za Symeonem, no po to, aby wyszły zamysły serc wielu. Żeby się objawiło nami światu, jakimi jesteśmy ludźmi, to znaczy, jakimi jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Nie przesadził Jan Paweł II, kiedy mówił, że chorzy, cierpiący, obarczeni wiekiem, zużyciem wiekowym, są skarbem Kościoła, skarbem. Dlatego, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to mnieście uczynili, mówi Pan Jezus. Chorzy i cierpiący, którzy są pośród nas, którzy są w naszych rodzinach, w naszej parafii, są po to nie, żeby na nich zarobić. Jeśli już, to żeby dzięki nim zarobić na niebo. Czyli są drogą wiodącą, prowadzącą, dającą szansę do tego, aby zacząć żyć w komunii z Bogiem. Wszystko, cokolwiek im uczyniliście, mówi Pan Jezus, patrząc na chorych, pokazując na chorych, to mnieście uczynili. I to oni są naprawdę doskonałymi nauczycielami miłości. To oni oduczają siebie, ale również i tych, wśród których żyją, paskudnej rzeczy, obrzydliwej, jaką jest egoizm, czyli miłość samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że oni są dobrani, jak dzieci, często uzależnieni od nas w swym doczesnym, ale również i nadprzyrodzonym życiu. To od nas, jeszcze zdrowych, albo źle zdiagnozowanych, zależy to, czy będą mieli co do jedzenia i do picia. To od nas zależy, czy, mój Boże, przepraszam, będą leżeć we własnych odchodach, czy będą umyci i przebrani. To od nas, od naszej miłości, czyli od braku egoizmu w nas, zależy to, czy kapłan przyniesie im chleb dający życie wieczne, czy nie poprosi o taką gwarantowany sposób na żywot wieczny. To naprawdę od nas, od naszej miłości. I to oni nas uczą tego, abyśmy byli ludźmi, którzy posiadają w sobie właśnie sprawność miłowania. Jednocześnie ta sama choroba powoduje, że chory chce czy nie chce, musi oduczyć się poczucia samowystarczalności, niezależności, odrębności, gdzie nie zależy ani od Boga, ani od ludzi. Zależy. Naprawdę zależy. Dobrze wiemy z opowieści, z obserwacji, jak bardzo dużo człowieka kosztuje wykrztuszenie z siebie, wydobycie z siebie jednego słowa. Pomóż mi, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej pomocy. Dlatego z wielkim nabożeństwem dzisiaj, chociaż jestem nieświadom tego wszystkiego, co jest cząsteczką Waszego życia, zwłaszcza jeśli chodzi o doświadczenie choroby. Z największym nabożeństwem dzisiaj, przygotowując dary ofiarne chleba i wina, wówczas, kiedy w kielichu będzie znajdować się już wino, właśnie z olbrzymim nabożeństwem dodam tam krople wody, symbolizującą udział każdego z nas w Jezusie Chrystusie, również i w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Z olbrzymim nabożeństwem dzisiaj wyjątkowo te słowa nabiorą bardzo głębokiego znaczenia ze względu na skarb Kościoła tu obecny na tej mszy świętej, tych chorych, cierpiących, samotnych. Kiedy będę wypowiadał słowa wzywające Was do modlitwy, módlcie się to w imieniu Pana Jezusa, to Chrystus mówi do nas, ustami kapłana, módlcie się, aby moją, ale i Waszą codzienną ofiarę postaci choroby, trudności, ból, poczuciu samotności, odrzucenia, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, który jest w niebie.